Chrystus jest Bogiem, który nie jest Bogiem tłumów. On nie lubi tłumów. Tłumy za Nim szły, ale On tylko do tłumów mówił. Wierzymy w Chrystusa, który jest Bogiem każdego z nas, indywidualnie. I ta dzisiejsza Ewangelia, którą usłyszymy, będzie pokazywała, że Chrystus na przekór swojej celebrytowatości idzie za każdym z nas. Wtedy, kiedy ja i Ty tego potrzebujemy. Idzie wtedy, kiedy wie, że może Tobie i mi dać życie. Na początku tej Eucharystii wyznajmy, że wielokrotnie wątpimy w Jego obecność w naszym życiu i nie potrafimy Jemu zaufać.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jajr. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił mu silnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zajrzał do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. Nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nim byli. I wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie.
Rozpoczynając się wakacje, dobrze mieć taki kontekst, jak będziemy podróżować, nie przemieszczać się po różnych częściach kraju, gdzieś tam będziemy uczestniczyć w liturgii eucharystii w niedzielę, to jakby jednej rzeczy nigdy nie zgubmy. Pierwsze, że kazania mogą być różne, no bo każdy z nas różnie głosi i powiedzieć dobre kazanie jest naprawdę bardzo trudne. To wierzcie mi, strasznie trudno to zrobić, żeby wyszło, można było tak powiedzieć. Tam trzeba dużej pracy włożyć i nawet jak człowiek wkłada pracę, to i tak nie wychodzi. Więc nie można jednej rzeczy nigdy zapomnieć, że Słowo Boże dla nas jako chrześcijan jest zawsze dobrą i zawsze nowiną. Zawsze dobra i nowina. Nawet wtedy, kiedy kazanie nie wyjdzie, wychodź ze świątyni, gdziekolwiek będziesz w Polsce, na świecie, zawsze z dobrą i zawsze z nowiną. Musisz znaleźć coś dla siebie. Bo tylko w ten sposób, jako chrześcijanie, karmimy się Słowem Bożym. Zawsze dobra i zawsze nowina dla mnie. Nie dla Kościoła. Dla mnie. A ja jestem Kościołem. Każdy z nas. Ja jestem Kościołem. Te pierwsze dzisiejsze czytanie, zanim w nie wejdziemy, warto sobie przypomnieć to, o co modliliśmy się w kolekcie. W kolekcie modliliśmy się, czyli w tej modlitwie, która zbierała te wszystkie nasze intencje, z którymi tu przyszliśmy, modliliśmy się w ten sposób. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu. I ta myśl przewodnia, żeby nas ogarnęły ciemności błędu, żeby nas nie ogarnęły ciemności błędu, przewija się przez te dzisiejsze wszystkie trzy czytania. Do Starego i z Nowego Testamentu. Jaki błąd może wynikać z pierwszego czytania? Zobaczcie, w pierwszym czytaniu bardzo mocno jest powiedziane: śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się za zguby żyjących. Jeśli kiedykolwiek komukolwiek w życiu powiesz, no tak Pan Bóg chciał, głupoty gadasz, tak się musiało wydarzyć, no widać, Bóg od Ciebie tego chce, ode mnie tego chce, głupoty gadasz, to nie ma nic wspólnego z dobrą nowiną. Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze jakiejkolwiek zguby żyjących, kogokolwiek na tej ziemi, wierzącego i niewierzącego, pobożnego i największego grzesznika spośród każdego z nas. To jest pierwsza myśl, którą trzeba wyłowić z tego czytania, bo jeżeli o tym zapomnimy, to popadniemy w jakieś herezje i błędy. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Księga Mądrości, w której jesteśmy, ona w tym, w całym swojej części była jakaś nazwana mądrością Salomona, ale w którymś momencie odkryto, że to nie Salomon napisał, tylko ktoś zupełnie inny. W pierwszym fragmencie, który dzisiaj słyszymy, opowiada o tym, czym kieruje się człowiek żyjący mądrością, czym ta mądrość dla takiego człowieka jest. I słyszymy w dzisiejszym czytaniu jakby taką klamrę rozpoczynającą i kończącą proroctwo mesjańskie, zapowiadające, że ludzie bezbożni ściągną na siebie śmierć przez słowo i czyn. To, że przez słowo i czyn ściągną na siebie śmierć, można byłoby jakoś to wytłumaczyć tak pobożnie, ale tam jest dodane do tego, że oni na tym nie poprzestaną. Oni w którymś momencie swojego życia, to im nie będzie wystarczyło. Będą chcieli zrobić zasadzkę na sprawiedliwego, bo takie jest życie bez Boga. Jeżeli w którymś momencie będziemy żyli bez Boga, będziemy chcieli ściągnąć na innych ludzi śmierć. I zobaczcie, pierwsze czytanie nie jest o śmierci, jakby się mogło wydawać. Tylko pierwsze czytanie jest o tym, o Bogu, który daje życie, o Bogu, który chroni Ciebie i mnie. Wszystkie rzeczy, które Bóg uczynił, są dobre. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata nie są zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadła, ani władania otchłani na tej ziemi. Wszystko jest po to, byśmy każdy z nas zbudował jak najgłębszą więź z Bogiem. Umiesz tak na to popatrzeć? Tak na to popatrz, bo pierwsze czytanie z Księgi Mądrości tobie i my, Izraelitom w pierwszym wieku przed Chrystusem, dokładnie to samo przypominało. To więź z Bogiem jest tym czymś, co jest w twoim i moim życiu, życie dalej. Idźmy dalej, drugie czytanie. Drugie czytanie z listu do Koryntian. Korynt, miasto bogate, już kontekst znamy, bo od kilku tygodni ten kontekst, to czytanie się pojawia z drugiego listu do Koryntian. Dzisiaj pojawia się kolejny fragment, który przewija się w Dziejach Apostolskich, w liście do Rzymian, w liście do Galatów, w liście pierwszym do Koryntian. Pieniądze. No, my oczywiście mamy problem w mówieniu o pieniądzach, bo my się tych pieniędzy potwornie boimy. I mamy wrażenie, że jak ktoś ma pieniądze, to na pewno źle je zarobił, a pieniądze z gruntu pewnie są złe i bezbożne. Nie daj Boże, jak ktoś z was będzie miał pieniądze, to znaczy, że grzeszy. Jakieś fatalne wypaczenie, połączenie dwóch różnych rzeczy, z którymi sobie jako chrześcijanie nie radzimy. Obyście mieli jak najwięcej pieniędzy, obyście generowali jak największy przychód, czego wam serdecznie życzę. Ale nie w tym kontekście jest to dzisiejsze czytanie. To dzisiejsze czytanie, drugie czytanie z listu do Koryntian, po pierwsze pokazuje dwie rzeczy. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, Paweł pisze do Koryntiu, gminy bardzo zamożnej. Obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką gorliwość, w miłość do was, także obyście ich w tę łaskę obfitowali. Paweł mu pokazuje coś takiego. Oby was tak wszyscy kochali, jak ja was kocham. To mówi Paweł do Koryntian. My was strasznie kochamy. Obfitujecie w tę miłość. Obfitujecie w różne rzeczy. I teraz zobacz, skoro obfitujesz w zamożność, finanse, podziel się. Paweł pisze bardzo mocno. Podziel się. Dlaczego? Dlatego, że doświadczenie wiary nie jest indywidualnym doświadczeniem życia człowieka. Doświadczenie wiary zawsze jest wspólnotowe. Jeżeli wierzysz w Boga i Go szukasz, to znaczy, że ludzie, którzy żyją obok ciebie, zmienią się. Jeśli się nie zmieniają, nie wierzysz, mówi święty Paweł. Jeśli ty jesteś człowiekiem, który wierzy, który szuka, to w którymś momencie przewartościujesz swoje myślenie o zasobach, które masz. O czasie, o pieniądzach, o znajomościach, o relacjach, o tym, co jest dobre. Przewartościujesz to. Jeśli nie przewartościowywujesz, ta wiara jest po nic. No takim fajnym wzdychaniem intelektualnym, rozważaniem, żebyśmy się dobrze poczuli, wszyscy wyjdziemy i będziemy jedli rosół. Cudownie. To nic nie zmieni w twoim i w moim życiu. To dzisiejsze drugie czytanie bardzo mocno pokazuje, że obietnica Bożej obecności we wspólnocie ludzi wierzących zawsze realizuje się przez bardzo proste gesty, które często polegają na tym, że ktoś coś daje. Czasami ktoś da pieniądze, ktoś inny da czas. Ktoś inny realnie komuś pomoże, a ktoś inny w inny sposób udzieli tego, co ma, czego doświadczy. O tym pisze święty Paweł. Miłość do Boga sprowadza się bardzo mocno do konkretu mojego i twojego życia. Jeśli nie, nie wierzysz w Boga. I to jest kolejny drugi błąd, w który możemy wpaść. Wiara nie jest moim i twoim samopoczuciem. Tak samo jak miłość w związku nie polega na tym, że wam będzie miło i fajnie i cudowo. Przecież miłość nie jest poczuciem. Miłość jest tym, co się czyni. Co ty jako mąż czynisz swojej żonie? Co ty jako żona czynisz swojemu mężowi? To coś, co czynimy przez święty Paweł w 13 wersecie rozdziale tego listu, to coś, co się czyni, nazywamy miłością. Jeśli nikt nie czyni, nie kocha. Może ładnie mówi, ale nic z tego nie wynika. To jest drugi list do Koryntian i dzisiejsza Ewangelia. W dzisiejszej Ewangelii mamy dwie kobiety. Co je łączy? Dwunastka je łączy. Po pierwsze, że są kobietami, po drugie dwunastka, że jedna cierpiała 12 lat na upływ krwi, druga, że miała 12 lat. 12 lat to znaczy pewna pełnia. Czyli już więcej nie można sobie wyobrazić. W pełni. Jedna doświadczała bólu, w pełni druga odeszła z tego świata. Naprawdę. To się wydarzyło naprawdę, tak można powiedzieć. Takim obrazem użyć. Co dalej łączy te kobiety? Dziewczynkę i kobietę dorosłą. Że obie nie miały już perspektywy. Jedna wiedziała, że jest chora. Od 12 lat cierpiała na upływ krwi, to znaczy, że nikt jej nie dotykał, ani ona nikogo dotknąć nie mogła. Ona nie mogła wejść do świątyni, bo takie były przepisy rytualne. Ta dziewczynka, ponieważ zasnęła, umierała, znowu nikt jej nie mógł dotykać. Dlaczego? Że umarła. Jej świat się skończył. Koniec jej życia. Zobaczcie, że w którymś momencie w tych dwóch dziewczynkach my sami możemy się odnaleźć, że w którymś momencie swojego życia może nie mamy już perspektywy, co zrobić dalej ze swoim życiem. Bo naprawdę doświadczymy śmierci. Jedna i druga realnie doświadczyły śmierci. Co się wydarza w tej dzisiejszej Ewangelii? Pojawia się dotyk. Chrystus dotyka. Najpierw to ta kobieta. W tłumie ludzi ktoś podchodzi do Chrystusa i się go dotyka. W jakimś skraju szaty. I gdy Chrystus mówi, ktoś się nie dotknął, no to apostołowie patrzą na niego jak na świra. Jezu, no wszyscy cię zewsząd ściskają. No co ty w ogóle mówisz? No przecież to niemożliwe. No wszyscy cię dotykają. Nie, 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 nie. Ktoś się nie dotknął. Wszystko wiedzący Chrystus nie wie, kto się go dotknął. Zwróćcie na to uwagę. To w ogóle wszystkie Ewangelie, Mateusz, Łukasz i Marek pokazują, że Chrystus nie wiedział, kto się go dotknął. Tylko publicznie zadał to pytanie. Kobieta, która w swoim myśleniu była przekonana, że ma wąską perspektywę, że mi się tylko dotknęła i może w jakiejś części będę zdrowa. Nagle podchodzi, chciała uciec, tylko dotknąć i uciec i odejść, nic więcej. Stała gdzieś tam z tyłu w kościele, modliła się tak, przyjdę tylko na chwilę, westchnę i wyjdę. Właściwie przyjdę nie wiem po co, bo i tak Pan Bóg mi w moim życiu nic nie działa, nie czyni w moim życiu cudów. No to przyjdę, tak tylko westchnę do Niego, ale westchnę z wiarą, dotknę się Go. Kiedy się go dotknęła, jej życie się zmieniło. Ona mówi, to ja. Kiedy podeszła do Chrystusa, upadła przed Nim i wyznała całą prawdę. Zobaczcie, co uczynił dotyk z tą kobietą. Dotyk z tą kobietą sprawił, że ona zaczęła żyć w prawdzie. Ta dolegliwość, na którą cierpiała, upływ krwi, cokolwiek to znaczy, nie jestem medykiem, więc nie mam żadnego pojęcia, o co w tym chodzi, na pewno traciła życie, bo z krwią w Izraelu związało się życie. Można byłoby takim obrazem się posłużyć, to był ktoś, kto spalał się dla innych. To wytracił siebie całego. Już stracił kontakt sam ze sobą. A może to był ktoś tak, dla kogo ta dolegliwość, to słowo dolegliwość znaczy bat, bicz, rzemień. Miała coś, co ją tak chlastało w życiu. Miała realne poczucie, że nieustannie w życiu z czymś się mierzy i to jest takie jałowe zmaganie. Może ta kobieta z czymś takim się mierzyła, co było jałowością jej życia. Ona jedną rzecz tylko zrobiła. Wykonała strasznie prymitywny gest. No, tylko się dotknę, tylko podejdę, zapalę świeczkę, tylko przyjdę się, pomodlę. Tylko jedną rzecz małą zrobię. W imię wiary, która we mnie jest. Bo wiem, że On jest moją siłą i moim życiem. Została uzdrowiona, stanęła w prawdzie. To samo wydarzyło się z dziewczynką. Bo co się stało dziewczynce? Dziewczynka nagle zaczęła podskakiwać i żyć. Kiedy Chrystus ją dotknął, wszyscy myśleli, że w naszym jej życiu coś się zmieni, że już naprawdę umarła, nie ma pomocy, nie ma ratunku. Nagle wróciło do niej życie. Dotyk Boga w Twoim i w moim życiu sprawia dwie rzeczy. To, że stajemy w prawdzie, która sprawia, że możemy zmienić perspektywę swojego życia. Dotyk Boga, którego wierzymy, sprawia, że Ty i ja odzyskujemy życie. Teraz zobaczcie, może jest tak, że zbyt bardzo w swoim życiu chcemy zmienić naszą moralność, swoje obyczaje. Zbyt bardzo zastanawiamy się i chcemy zmienić politykę, żeby to czy inne ustawy w taki czy inny sposób wchodziły w nasze życie. To nie ma znaczenia. Dlatego, że dla chrześcijan nie ma znaczenia zewnętrzna moralność. Także każdego chrześcijanina chodzi o to, żebyś ty i żebym ja rozkochał się bardzo mocno w Bogu. My po to tu przychodzimy. A nie po to, żeby zastanowić się, jak będziecie głosowali. Żeby was zindoktrynować i powiedzieć, na którą partię, bo już niedługo wybory. Albo na tą ustawę zagłosujcie, a na tą, broń Boże, nie. Szukacie Boga. Im bardziej będziecie go szukać, tym słusznie zagłosujecie. Ale ja nie wiem, co należy zrobić. To jest odpowiedź wiary w Boga, w którego wierzymy. On ciebie i mnie chce wydobyć z takiego błędu i pokazać, że życie jest w Nim. Do Niego przylgnij. A im bardziej do Niego przylgniesz, tym bardziej odnajdziesz smak swojego życia i Jego, który ten smak w Twoim i w moim życiu sprawi. Młodzież, która ukończyła gimnazjum, jest w szkole ponadgimnazjalnej, albo właśnie zmierza, pragnie przystąpić do sakramentu bierzmowania. Prosimy o zapisanie się na listę kandydatów. Zapisać się można tylko osobiście i tylko w godzinach pracy kancelarii. Taki przypis dla wszystkich starszych, którzy mają osoby, które w rodzinie próbują się wstąpić w sakramentalny związek małżeński. Ważny przypis. Sakrament bierzmowania nie jest wymagany do tego, żeby wstąpić w sakrament małżeństwa. Wypada. Dobrze by było, żeby każdy chrześcijanin przyjął sakrament bierzmowania. Ale to nie jest powód sakrament bierzmowania. Powodem przyjęcia sakramentu bierzmowania nie może być powód decyzji na sakrament małżeństwa. Nie opowiadajcie nikomu takiej nieprawdy, bo to nie do tego służy. Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, w którym ktokolwiek z nas decyduje się na poniesienie wiary w swoim życiu odpowiedzialnie. Zupełnie inna logika i zupełnie inne założenie. Jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, to będziemy pewnie chodzili z pikietami od różnego rodzaju parlamentów i w ten sam sposób będziemy myśleli o religii. Wiara nie jest religią. Wiara jest więziem. Mam taka anegdotka, ja nie pamiętam, czy ją kiedyś opowiadałem. Przychodzi na mediację żona i mówi: mój mąż jest potworem. Ja, ojej, no to jak się pani z nim pobierała, to nie widziała pani, że był potworem? No nie, no ale on się w trakcie tak zmienił. Ojej, czyli przy pani się taki stał. Ja myślę, że warto czasami zobaczyć, że pewne rzeczy widać wcześniej, o pewne rzeczy warto zadbać, żebyśmy nagle nie odkryli. że naprawdę do siebie nie pasujemy, że małżeństwo jest czymś rzeczywistością straszną, trudną, w której nie pasując do siebie, jesteśmy w stanie zbudować trwałą więź, zabiegając o tę miłość, czego Wam bardzo życzę.